Kochani, dzisiaj sytuacja troszkę wyjątkowa, bo jest niedziela, ale w tę niedzielę obchodzimy święto. Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Domyślam się, że wielu z was było w tej świątyni w Rzymie. Gdy po 3 wiekach prześladowania Kościół odzyskał wolność, cesarz Konstantyn Wielki ofiarował papieżowi starożytny pałac Lateranów i wzniósł przy nim bazylikę ku czci Zbawiciela, którą papież święty Sylwester uroczyście konsekrował 9 listopada 324 roku. Ponieważ przy bazylice tej wzniesiono chrzcielnicę poświęconą Janowi Chrzcicielowi, stał się on drugim patronem bazyliki. Przy Bazylice Laterańskiej koncentrowało się życie Kościoła przez 1000 lat. Odbywały się tam wiele synodów rzymskich, 5 soborów powszechnych. Chociaż papieże przenieśli się do Watykanu, Bazylika na Lateranie pozostaje katedrą Rzymu, matką i głową wszystkich kościołów świata. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego ojca targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zbóżcie tę świątynię, a ja w 3 dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swojego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, kiedy słuchamy tego fragmentu opisującego, jak Jezus wypędzał bankierów, kupców, sprzedawców, powywracał te stoły, to możemy sobie pomyśleć: no to przynajmniej to nam tutaj nie grozi. To nie nasz problem. Żadnych stoisk w kościele świętej Anny nie ma. Jest kiosk z książkami, ale to w przedsionku i w niedzielę zamknięty na 3 kłódki, żeby nikt nie powiedział, że to jakiś handel w niedzielę odchodzi. Także my tu jesteśmy zebrani, żadnych baranów nikt nie przytachał ze sobą, ani woła. Notabene to by było piękne, gdybyśmy żyli jeszcze w kulcie starotestamentalnym i tak by ludzie szli z Warszawy, wioząc te prosiaki metrem. Ale my już jesteśmy uduchowieni, my przychodzimy, stoimy w kościele, robimy mądre miny, bo my już składamy ofiarę Kościoła, Chrystusa. Ale ja czuję, że jakby tak mieć wzrok Pana Jezusa i popatrzeć w nasze serca, to by się nie jeden straganik znalazł. Taki kiosk ruchu, gdzie ktoś stoi i mówi: porządny byłem, Panie Boże, wczoraj. Na imprezie byłem porządny. To chyba jesteś ze mnie zadowolony. A jeszcze jutro ci dorzucę 2 dobre uczynki w poniedziałek. A ktoś może stoi i mówi: jestem zerem, jestem niewypłacalny. Nie mam ci nic zapłacić. Znowu narozrabiałem, znowu zgrzeszyłem. Kochani, ja mówiłem, że cechą charakterystyczną ludzi o małym poczuciu wartości jest właśnie to handlowanie. Handlujemy z Panem Bogiem. Nie tak dawno przyszedł do mnie pewien młody mężczyzna, który od młodości był ministrantem, potem lektorem, potem działał w jakiejś tam odnowie czy oazie, potem działał w stowarzyszeniu katolickim, potem już był takim działaczem jakiejś tam akcji katolickiej, że już u biskupa bywał, no w ogóle wszystkie rekolekcje porobił. I nagle w wieku 30 paru lat się zorientował, że wszyscy jego kumple pozakładali rodziny, mają żony. A on, teoretyk od spraw świętych małżeństwa, został na lodzie. Jakaś jedna dziewczyna okazała się, że jest trochę chora psychicznie, druga go wyśmiała, że on jest nie z tego świata i został sam. I teraz mówi do Boga: Panie Boże, no jaka to sprawiedliwość? Ja działałem w akcjach, w charytatywnych, coś. Moi kumple, przepraszam, mieli w nosie kościół, imprezowali, chodzili na dyskoteki, z dziewczynami się spotykali. I teraz oni mają normalne, porządne rodziny. Oni sobie chodzą do kościoła spokojnie, są przyzwoitymi ludźmi. A ja jak kołek zostałem. I co robi ten człowiek? zaczyna na złość Panu Bogu grzeszyć. Nie wywiązałeś się, Boże, ja Ci regularnie składki do Ciebie, agenta ubezpieczeniowego, płaciłem. Dla wielu ludzi Pan Bóg jest agentem ubezpieczeniowym. Jak będę płacił składki, to mi się ma w życiu powodzić. A ten agent okazał się oszustem. Ja mu 20 lat składki płaciłem, a moi kumple wszyscy się poustawiali, a ja jeden w robocie jestem kawaler. I patrzą na mnie, mówią, może byś jakąś nową grupę modlitewną założył. Niektórzy mają pretensje. Ja chodzę, płacę, czysta jestem, dziewictwo zachowuję, a moje koleżanki są radosne, uśmiechnięte. Każda znalazła faceta, a ja zostałam zestawem książek religijnych pierwszej pomocy. Ludzie mają pretensje. No co to za układ? Przecież... A jest jedno pytanie. Kto ci powiedział, że Pan Bóg jest agentem ubezpieczeniowym? Kto ci powiedział, że Pan Bóg w ogóle wchodzi w takie transakcje? Dlaczego Pan Jezus dzisiaj porozwalał te stragany? Dlatego, że powiedzieć, nie handlujcie z Bogiem, bo nie ma Boga, który handluje. Po co wam te baranki? Tutaj w świątyni, tu się trzeba modlić. Pan Bóg czeka, oczekuje miłosierdzia bardziej niż ofiary. Jezus przypomina, ja zbuduję prawdziwą świątynię i we mnie, w mojej rzeczywistości Paschy będzie sprawowany kult. Przypomnijmy sobie może te podstawowe rzeczy z dogmatyki chrześcijańskiej. Kochani, na początku ludzkości nastąpiła jakaś nieprawdopodobna i, jak mówią teologowie, tajemnicza katastrofa moralna. To nie to, że Adam i Ewa popełnili tylko grzech. Słuchajcie, my popełniamy grzechy, każdy z nas, i wy, i ja, ale my grzechy popełniamy od lat. Nikt z nas nie pamięta, kiedy pierwszy raz zgrzeszył. A kiedy już był tyle odpowiedzialnym dzieckiem, że był odpowiedzialny za swoje uczynki i tam dziadka kijem uderzył, czy mamie coś zrobił przykrego. Nikt z nas tego nie pamięta. Odkąd pamiętamy, robimy numery czy numerki różne. Poza tym dookoła nas ludzie robią. My jesteśmy z grzechem na co dzień. I jak my popełnimy grzech, to już, przepraszam, jesteśmy trochę przyzwyczajeni. To już 800-tysięczny grzech w moim życiu, jakieś tam przekleństwo. To poza tym, to wszyscy wczoraj pili, to ja piłem z nimi. A teraz spróbujcie sobie wyobrazić. Żyje Adam i Ewa. Nikt na ziemi jeszcze nie popełnił żadnego grzechu. Oni nie mieli jeszcze żadnej pokusy. Oni są z Bogiem złączeni całym sercem, całą duszą, całym umysłem. Nie mają żadnego wzorca grzechu. I nagle pojawia się grzech, odrzucenie Boga. Jak pisze ojciec profesor Sali, co to musiało być za natężenie zła, że ich złamało. My wszyscy jesteśmy w grzechu pierworodnym. Oni, zanim nie popełnili grzechu pierworodnego, nie mieli grzechu pierworodnego. Przepraszam, spróbowałem się zastanowić nad jakimś przykładem, bo ja lubię przykłady. Gdyby ktoś popełnił w Twojej obecności grzech taki, jakiego jeszcze nie było. Przepraszam za może absurdalność sytuacji. Idziesz z bratem rodzonym czy z tatą w supermarkecie, sobota, ludzie robią zakupy, nagle Twój ojciec rzuca się na obcą kobietę, zaczyna ją gwałcić. Matko, słuchajcie, no ja widziałam różne grzechy, ale mój ojciec, no szok. Otóż to był grzech pierworodny. Nagle Ewa, która żyła w raju, kochała Boga, była przez Niego stworzona, dostała wszystko, chodziła z Nim na spacery po raju. Nagle ona mówi, tak diable, interesująco mówisz. I zapadają w śmierć. Proszę pamiętać, oni umarli w momencie popełnienia grzechu. I teraz jest ważne, my może rzadko rozróżniamy to, że słowa śmierci używamy w różnych znaczeniach w Kościele i w książkach teologicznych. Pan Bóg powiedział, jeśli zjecie ten owoc, niechybnie umrzecie. Ktoś powie, zjedli i nie umarli. Chodzili. Przepaski sobie zaczęli pleść. No jak to? To Pan Bóg nie dotrzymał słowa, pomylił się. Umarli, kochani. Najstraszniejszą śmiercią jest, bo są różne śmierci, i ta jest najstraszniejsza. Zerwali duchową więź z Panem Bogiem i umarli. To można... Człowiek jak umiera duchowo, to nie znaczy, że przestaje w ogóle istnieć jakoś. Wchodzi w ten sen śmierci. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Ja oczywiście nie jestem tu specjalistą z psychologii, jeśli chodzi o nasz sen. Proszę zwrócić uwagę, że w czasie snu nasz rozum pracuje. Nasz rozum ma pamięć. My sobie przypominamy, dziadka, babcia mi się przyśniła, matura mi się przyśniła, była dziewczyna mi się przyśniła. Nasz rozum pracuje. Tylko nasz rozum wierzy w takie bzdury we śnie. Że my się we śnie, przyśni mi się, że zabiłem nowego prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych. I ja się budzę spocony, sercem mi wali i słucham, czy już policja po mnie podjeżdża. Nagle mówię, nie, no przecież to był sen. Co mi się przyśniło? W co mój rozum uwierzył? Charakterystyka śmierci. Wchodzimy w jakiś otumaniony świat. Nasze sny są bzdurne, często głupie, śmieszne, ale wszystkie są na podłożu realiów. Śniło mi się, że pracę straciłem, śniło mi się, że coś tam. Czy nie widzicie tego wśród ludzi, którzy odeszli od Boga? Facet ma rodzinę, synów, którzy go kochają. Za tatę by w ogień poszli. Żonę ma piękną, śliczną, dobrą. Nie, on się zakochał w koleżance z pracy. Matka mu mówi, teściowa mu mówi, ksiądz mu mówi, stary, opamiętaj się, co ty robisz, masz 50 lat, opamiętaj się, masz rodzinę, jesteś katolikiem. Nie, ta nowa jest moim wybraniem, ta nowa uczyni mnie szczęśliwym. Sen śmierci. Nieprawdopodobna historia, ja to często o tym mówię. I to jest najgorszy sen, który się może człowiekowi, śmierć, która go może spotkać, śmierć duszy. I ludzie weszli w ten obłęd. Kain doszedł do wniosku, że największym jego wrogiem na całej kuli ziemskiej jest jego brat i zabił go. Lamek powiedział, że zabije każdego, ludzie wpadają w obłęd wtedy, że zabije każdego, kto mu nawet siniaka zrobi. Nawet dziecko, jeśli dziecko mu zrobi siniaka, pozabija wszystkich. Ludzie się tacy zrobili. Ludzie bez Boga wpadają w obłęd, proszę Państwa. W szał wpadają. Stalin, Łagry, Oświęcim, nikt by tego nie wymyślił. Przedsiębiorstwo do mordowania ludzi. Nikt by tego nie wymyślił. 30 milionów ludzi na Ukrainie zagłodowanych. Zagłodzonych. Niesamowite, proszę Państwa. Ludzie bez Boga wpadają w jakiś obłęd i szał. W jednym z tygodników czytałem przed tydzień, dwa tygodnie temu o premierze w operze w Lipsku. Teatr, twórcy, sztuka. Na estradzie widzowie oglądają śmiertelne walki psów. Padlina krowia wisi na hakach. Aktorzy w niektórych przedstawieniach kopulują ze sobą i zabijają żywe króliki, ukręcając im głowy, a potem tą krwią kropią wszystkich widzów na estradzie. Ludzie wariują bez Boga. Jakie będą przedstawienia za 100 lat, proszę Państwa, trudno powiedzieć. Już tam roznegliżowana pani, czy jakaś zakonnica, która coś, to już jest drobiazg. Teraz już się zabija zwierzęta. Niewykluczone, że ktoś popełni pierwsze samobójstwo w teatrze na premierze i to będzie po prostu jego dzieło sztuki. Ludzie szaleją. Nie widzicie tego, jak ludzie szaleją? Ludzie już nie wiedzą, za co się brać. To jest właśnie obłęd. I teraz, kochani, ci ludzie, którzy doszli do takiego obłędu w tej śmierci duchowej, mieli możliwość długiego życia. Pismo Święte mówi 100 lat, 200, 300, 700, 900 lat. My sobie śpiewamy 100 lat. My mówimy, o, żeby tak najdłużej, życzę ci długiego życia. Proszę Państwa, co my sobie życzymy? Znaczy 100 lat możemy sobie życzyć, ale czy wyobrażacie sobie, gdyby ludzie żyli po 500, 600 lat? Z tym obłędem i szaleństwem? Państwo sobie wyobrażacie 782 urodziny dziadka? I dziadek po raz 782 wspomina swoją młodość? My już przy 6 razie szału dostajemy. Albo babcia, która mieszka 400 lat pod Sochaczewem, już 4 wieki nie pozwala odnowić swojego mieszkania. Państwo sobie wyobraźcie się realizm. Po raz 572 obchodzisz rodzinę ślubu ze swoim mężem. Pamiętasz, żono, jak to było? Daj spokój z tymi wspomnieniami. Bo wspomnienia mielibyśmy jedne. A szaleństwo, proszę Państwa, co by ten reżyser, który dzisiaj reżyseruje na scenie ukręcanie głowy królikom, reżyserował, jakby był 200 lat reżyserem, jakby mu się koncepcje zaczęły wyczerpywać. Dlatego dobry Bóg skrócił nam życie, żebyśmy nie oszaleli, żeby się człowiek nie przyzwyczaił, żeby to, że żyje bez Boga, nie stało się dla niego czymś normalnym. Więc Bóg, żeby pokazać, że w nas się coś zdruzgotało, zdruzgotał ciało człowieka śmiercią dla jego dobra. Powtarzam, Carlo Caretto pisał: przyjdź o śmierci, przyjaciółko moja. Carlo Caretto pisał: Pan Bóg stworzył wiele rzeczy na świecie, ale najpiękniejszą z rzeczy, jaką stworzył na świecie, to jest śmierć. Bo pozwala nam zacząć wszystko od nowa. Śmierć jest darem. Carlo Caretto, stary człowiek, wołał: przyjdź o śmierci, przyjaciółko moja. I to jest w drugim znaczeniu śmierć. Nasza śmierć biologiczna, która jest wielkim darem, bo pozwala nam zacząć, tak jak powiedziałem, wszystko od nowa. I teraz Jezus staje się człowiekiem. Nie, Jezus jest bez grzechu. Jezus nie popełnił ani jednego grzechu. Natomiast, kochani, Jezus przyjął skutki tej śmierci duchowej pierwszej. Mianowicie, każdy z nas przeżył smutek po grzechu. Każdy z nas przeżył ból samotności. Każdy z nas przeżył jakąś tam małą, większą depresję. To poczucie, że jestem mało warty. No te wszystkie przekleństwa śmierci polegającej na oddzieleniu od Boga. I teraz wchodzi w Jezus i wchodzi Jezus swoją duszą we wszystkie depresje świata. Proszę Państwa, wyobrażacie sobie? My się ze swoją depresją nie możemy poradzić. Oczywiście ja używam słowa depresję nieklinicznie, przenośnie. My sobie ze swoimi dołami nie możemy poradzić. Człowiek, nieraz mi mówią ludzie, przysiędza po grzechu, leży i wyje z bólu na łóżku. Po kolejnym grzechu, po kolejnym dole leży i wyje z bólu. A Jezus wszedł we wszystkie doły miliardów ludzi, którzy żyli, żyją i będą żyli na świecie. To jest coś niepojętego. Wszedł w każde oddalenie. Jezus wszedł w każde oddalenie od Boga. On się od Boga nie oddalił, ale wszedł w skutek oddalenia, w ból oddalenia wszedł. Co to znaczy? Że od tej pory, w jaki dół nie wpadniesz, to tam spotkasz Chrystusa, który jest w tym dole i kocha Boga. Bo Bóg Chrystus wszedł w te wszystkie doły, te smutki, rozpacze, dramaty ludzkie, i stamtąd nie przestał kochać Boga. Szatanowi na tym zależało, żeby on przestał kochać. A on krystalicznie kochał. Z piekła krystalicznie kochał Boga. Przepraszam, to jest taka wiadomość dla grotołazów, jakby ktoś powiedział, we wszystkich jaskiniach świata zamontowali telefony do GoPro. W jaką jaskinię nie wpadniesz? Telefon do GoPro, pyk, 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 jestem w tej jaskini i oni zaraz przyjdą po ciebie. To jest dla nas radosna wieść. To, co Chrystus zrobił dla nas, którzy na skutek grzechu pierworodnego zostaliśmy oddaleni od Boga i też szalejemy, proszę Państwa. Ilu z Was szaleje? Może nie w takim wymiarze jak opera w Lipsku, ale ilu po raz szalony. Ludzie mówią, przysiędza, jestem głupi, 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 siedzę przy komputerze godzinami, wydaję pieniądze na głupoty, kłócę się z matką, choć wiem, że jest mi najbliższa. Ja szaleję, proszę księdza. Z jedną dziewczynę podrywam, z drugą jeszcze uwodzę, trzecią na wszelki wypadek, czwarta rezerwowa, jakby te trzy się przewróciły. Ja głupoty robię, ludzie wykształceni, ja robię głupoty. Ilu z nas by się pod tym podpisało? Przysiędza, żeby ludzie widzieli, ja student, ja działacz katolicki, jak ja głupoty robię, jak mnie nikt nie wie, co ja myślę, czego ja pragnę. Jezus wszedł w te wszystkie głupoty i tam jest. I to jest dla nas ta radosna nowina. Nie ma takiej depresji. Nie popełniłeś takiego grzechu. Nie ma dla ciebie takiego smutku, gdzie byś nie spotkał Jezusa. To ktoś ładnie powiedział, jeśli wejdziesz już w dno swojego dna, to usłyszysz pukanie od dołu. Powiesz, kto to? To będzie Jezus. On będzie jeszcze niżej, w większym jeszcze bólu niż ty i ja. On nas kocha umiłowaniem Boga w tych wszystkich. I dlatego święty Paweł woła: śmierci, gdzie jest twoje zwycięstwo? No i co śmierci? Co ty na to? Jezus cię pokonał, wypełnił cię miłością do Pana Boga. I chrzest, kochani, który przyjęliśmy kiedyś wszyscy, to jest to właśnie, że umieranie, które było znakiem śmierci duchowej, stanie się umieraniem dla grzechu. Jezus przez swoją śmierć na krzyżu pokonał właśnie śmierć duchową. I Jego umieranie jest dobre i błogosławione. I dlatego my umieramy. Popatrzcie, teraz jesteśmy w kościele. Może gdzieś w jakiejś restauracji pusty stolik. Ja sobie nieraz tak mówię. Może gdzieś na Gran Canarach pusty pokój. Gdybyś nie był chrześcijaninem, może byś tam siedział teraz w tym pokoju. Z jakimś panem, z jakąś panią. Może w tej chwili gdzieś jakieś towarzystwo ogląda jakieś pornograficzne filmy, palą sobie marihuankę i jedno puste krzesło jest w tym pokoju. Gdybyś nie był tu w kościele, może byś był tam, ale na tym krześle ciebie nie ma. Umarłeś dla tamtego świata. Jesteśmy tu. Gdybym nie był chrześcijaninem, proszę Państwa, nie wiem, kim bym był. Na pewno bym nie był księdzem Piotrem i tu nie stał. Umarłem dla pewnych rzeczy. Oczywiście świat ciągle wciąga, zaprasza na te krzesła, do tych pokojów, przekrocz, wejdź na ten film, weź te pieniądze, spotkaj się z tym człowiekiem, który cię wielbi. I ciągle musimy walczyć. To, co ja mówię, jest w nas niebezpieczny nieboszczyk, który ożywa. Pamiętajcie Państwo, co pisał Eldridge? Nieboszczycy się ciągle ruszają. Co facet opowiadał, że nie mógł pracować w prosektorium, bo mu się ciągle nieboszczycy ruszali. Jednemu się odbiło, drugiemu się ręka zgięła, trzeciemu jeszcze coś w jelitach się działo. No, chemia. Wiesz, co to jest, jak masz ochotę grzeszyć? Nieboszczyk się odzywa. Zaczyna się ruszać. Ten szalony nieboszczyk. Ten, który umarł. I my mamy z nim stoczyć walkę do końca życia. I musimy umierać, kochani. Tak często się mówi, że Chrystus przez zmartwychwstanie dał nam nowe życie. Tak, ale my się musimy zanurzyć w śmierć Chrystusa. Musimy coś stracić i dla nas jest to trudne. Dzisiaj świat z wszystkich stron mówi zyskać, zyskać. Słuchaj, masz się w pełni zrealizować. Masz w pełni swoje talenty, masz się w pełni rozwinąć. Pozytywne myślenie, szybkie czytanie, jeden fakultet. Musisz wszystko wiedzieć, musisz być na topie, stary, musisz być na topie, bo jak dzień prześpisz, to cię wszyscy inni wyprzedzą. A my w Kościele mówimy, masz stracić. Ale popatrzcie, starożytni Grecy to ładnie ujmowali. Żeby uzyskać twarz rzeźby, czy to z gliny, trzeba stracić te kawałki gliny, które są niepotrzebne. Rzeźbiarz odtrąca po kawałku glinę i zostaje mu rzeźba twarzy. Tak samo w marmurze. Trzeba młotkiem i dłutem odrzucić niepotrzebne kawałki marmuru i zostanie twarz. Jeśli chcesz zyskać twarz, czyli tożsamość, twarz to jest twoja tożsamość, musisz odrzucić, stracić to, co ci nie pasuje. Proszę Państwa, dlaczego nie jeden Pan, mówimy tutaj, nie ma twarzy tożsamości? Bo nie stracił matki. On ciągle do tej matki dzwoni, on jest mamusi posłuszny. Dlaczego nie jedna dziewczyna nie może zyskać tożsamości swojej twarzy? Bo nie straciła jeszcze dzieciństwa. Ona jest ciągle dzieckiem. Nawet laleczek ma dużo w swoim pokoju. Trzeba stracić. Żeby zyskać tożsamość, trzeba stracić. Trzeba stracić młodość, beztroskę. Ktoś tam ciągle się jeszcze interesuje sportem, piłką nożną, zeszyciki sobie prowadzi, czy Legia wygrała, czy przegrała. Facet, masz 40 lat, strać to. Nie możesz się stać mężczyzną, nie zyskałeś swojej twarzy, bo żeś tego nie stracił. Krótko mówiąc, jest takie powiedzenie, które wymyślili starożytni chrześcijanie. Warto się go nauczyć. Ja myślę, że Państwo załapiecie po pierwszym razie. Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz. Jeszcze raz. Uwaga, dzieci. Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz. A jeśli będziesz chciał żyć na tym świecie, to umrzesz z chwilą śmierci i wpadniesz w sen. Piekło to jest sen. Oni tam żyją w śnie. Im się śnią różne rzeczy. Między piekłem a niebem jest taka rzeczywistość, jak między snem. Proszę Państwa, nam się różnią, nam się śnią sny, my się budzimy, ale fajny miałem sen, skoro się obudziłem. Tak, był fajny, bo trwał kilka sekund. Ale jakbyś tak miał we śnie żyć całe życie, to byś powiedział, nie, to ja już wolę ten real, nawet ten trudniejszy. Co to znaczy to umieranie? Zresztą dzisiaj, no, świat... Kto jest dzisiaj w świecie bohaterem? Ten, kto ma wszystko pod kontrolą, ten, kto jest pewny siebie. I dlatego chrześcijaństwa tak ludzie nie lubią, bo chrześcijaństwo każe umierać. Przeczytam tutaj myśl pewnego filozofa Ludwiga Wittgensteina. Powiedział tak. Jeśli za wieczność miast nieskończonego trwania uznamy bezczas, wieczność to nie będzie długo. Nie będziemy mieli w wieczności 2780 rok Sylwester. Tam nie będzie długo. Tam wieczność trwa ułamek sekundy. To Państwu tłumaczyłem. Jesteśmy szczęśliwsi, tym czas krócej płynie. Jeśli za wieczność uznamy bezczas, to żyć będzie ten, kto żyje w teraźniejszości. Ludzie zazwyczaj rozumieją wieczność jako rozciągniętą w czasie nieskończoność, ale można ją też sobie wyobrazić jako zatrzymanie czasu w punkcie zero. Nie ma przeszłości i nie ma przyszłości. Mistycy Wschodu mówią o sztuce bycia tu i teraz lub o wyzwoleniu z więzienia wspomnień. Każde doświadczenie, twierdzą, pozostawia w pamięci ślad, przyjemny lub przykry. Na podstawie zebranych doświadczeń podświadomie próbujemy tak zaplanować swoją przyszłość, żeby powtarzać to, co przyjemne i unikać tego, co przykre. Ale to jest droga donikąd, bo wówczas będą nami rządziły nasze lęki i pragnienia. Będziemy się stale obawiać, czy uda się nam uniknąć cierpienia i na zawsze zatrzymać przyjemność. Tymczasem, aby osiągnąć szczęście i spełnienie, w każdym momencie powinniśmy umieć umrzeć dla całości tego, czym byliśmy i co dotychczas robiliśmy. I cały czas zaczynać wszystko od nowa. Proszę Państwa, są ludzie, którzy bez przerwy się patrzą albo na przeszłość, tu mają 20 lat przeszłości i patrzą się na 20 lat przyszłości, czy 30. I mówią, kiedyś byłem w Grecji, było fajnie. Co by tu zrobić, żeby kiedyś pojechać znowu jeszcze raz do Grecji? Rozumiecie? Kiedyś mnie rzuciła dziewczyna. Co by tu zrobić, żeby już więcej w przyszłości mnie dziewczyna nie rzuciła? Przeszłość, przyszłość. Było fajne, żeby to jeszcze raz było. Było złe, żeby to już więcej nie było. Natomiast nie widzą teraźniejszości. Wiecie, dlaczego wielu ludzi będzie miało kłopoty umrzeć? bo mają taką przeszłość, ciągle analizują przeszłość, marzenia na przyszłość i plany na przyszłość i w drzwiach się zatrzymają wieczności. Trzeba to zwinąć, te skrzydełka. Ciągle są ludzie, którzy przeżywają, że 8 lat temu na przyjęciu za dużo wypiłam i się przewróciłam, wszyscy się gapili. To jest mój leitmotiv mojego życia. Kiedyś, 8 lat temu na przyjęciu, proszę księdza, bo 8 lat temu na przyjęciu i w kółko to samo, albo marzenia, że ten dom będzie z ogródkiem, a on będzie mnie głaskał i on będzie wysportowany, a ja będę miała trójkę dzieci. Nie, dwójkę. A dom będzie piętrowy. Nie, trzypiętrowy. Są ludzie, którzy tym żyją i w ogóle nie widzą siebie. Co mówił Jezus? Nie oglądajcie się do tyłu. Błagam was, nie oglądajcie się do tyłu. I nie troszczcie się o przyszłość. Kim ty teraz jesteś? Mamy niedzielę. 9 listopada 2008. 15:45. Wiem, czas kończyć. Kim ty jesteś teraz? Nie co żeś osiągnął w życiu. Co przed tobą? Kim ty jesteś teraz? Wiecie, dlaczego ludzie się boją strasznie śmierci? O Jezu, tyle fajnych rzeczy było, że to już nigdy nie pójdę na pizzę. Umieram, konam, ojej, meczu nie obejrzę, a takie fajne mecze w życiu widziałem. A w przyszłości mam tyle planów, jeszcze chciałem sobie habilitację strzelić, to już nie zdążę? Święty Paweł mówił, wszystko potrafię i cierpieć głód i obfitować. Interesuje mnie teraz. Albo się patrzymy w przeszłość, albo w przyszłość, albo na innych. Albo na innych. Bóg jest Bogiem teraźniejszości. To Bóg nie pamięta cię, bo ty nie istniejesz. Nie ma tej dziewczyny, która pół godziny temu czy 45 minut szła placem zamkowym. O czymś myślałaś? Nie ma jej. Jest ta dziewczyna, która już zaczęła tę mszę świętą, która już wysłuchała prawie całego mojego kazania. O czymś teraz myśli? Ty jesteś teraz. Nie ma tej dziewczyny, o jej 11 listopada jadę do ciotki, ciekawe co tam będzie. Nie ma tej dziewczyny, co jedzie do ciotki. Jesteś ty teraz, najprawdziwsza. I niech umrzą te twoje przesadne rozmyślania o tym, co będzie. Niech umrą twoje przesadne i zaczniesz wtedy żyć. To też jest sen. Ludzie żyją w śnie przeszłości i w śnie przyszłości. Bóg przyjmuje ciebie takiego, jakim jesteś teraz. Ludzie ciągle myślą, zgrzeszyłem kiedyś, czy wytrwam w przyszłości. Teraz jesteś dzieckiem Pana Boga. Pamiętajcie, jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz. To jest program chrześcijan. Umierajmy dla świata już teraz, żeby zacząć żyć. Nie martwcie się zbytnio. Popatrzcie na gołębie, wróble. To jest niesamowite, proszę Państwa. Zawsze, kiedy chodziłem po kolędzie, nieraz kogoś zaskoczyłem, nie spodziewali się księdza, nie byli w niedzielę kościele. Jezu, matka leci po wodę święconą, ojciec sprząta ze stołu, dzieci szykują zeszyty. Jedyny, który zachowuje spokój w domu, jest kot. Patrzyłem, mówiłem, witaj chrześcijaninie kocie, który żyjesz teraźniejszością. Właśnie jesteś zainteresowany końcem swojego ogona. Och, ty mały antyklerykale, nawet na mnie nie spojrzysz. Tak mnie masz w nosie, bo koty są dumne. Ale naprawdę. Ile ptaszków tutaj lata, szuka czegoś? Czy one się martwią, jak będzie w przyszłym kwartale? Czy fundusze inwestycyjne od stycznia ruszą do góry? Dlatego Bóg mówił, patrzcie na ptaki. Patrzcie na ptaki. I ktoś, kogo śmierć zastanie w tym umieraniu, powie, witaj śmierci, cześć, nareszcie przyszłaś. Idziemy do nowego życia. Nie ma żadnej przeszłości, nie będzie martwił za przeszłość. Przetachać jeszcze walizkę do nowego życia przez śmierć. Nie. Jeśli umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz. Obyśmy żyli w Chrystusie już teraz i pragnęli życia wiecznego w Jego świątyni, w świątyni Jego ciała. Amen. Dobremu Bogu, który jest Bogiem teraźniejszości, Bogiem wieczności, tej z ułamka sekundy, przedstawmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, by wszyscy chrześcijaninie pamiętali, że najważniejsza w życiu jest nie ta chwila, która była, będzie, ale ta, która właśnie teraz trwa. Ciebie prosimy za ludzi starych, chorych, za tych, którzy się boją śmierci. Niekiedy młodzi ludzie mają jakiś wielki lęk przed śmiercią. By pamiętali, że ta śmierć biologiczna, która kiedyś spotka każdego z nas, jest wielkim darem od Pana Boga i otwarciem wrót nowego życia. Ciebie prosimy. Za tych, którzy są rozczarowani z Panem Bogiem, bo zawarli z Nim jakieś pakty jednostronne. Bóg ich nie spełnił, bo nie obiecywał i nie mógł nawet spełnić. I teraz są pełni goryczy na Kościół Boga i całą religię. Niech spotkają Boga, którego jeszcze nigdy nie poznali. Ciebie prosimy. O zdrowie dla ciężko chorego 3-letniego Grzesia Ciebie prosimy. W intencji Moniki w dniu urodzin z prośbą o dalsze błogosławieństwo na drogach jej życia Ciebie prosimy. Być może jeszcze w tajemnicy czyśćca nasi bliscy zmarli, rodzice, dziadkowie, przyjaciele, znajomi budzą się z tego snu, ze snu śmierci. Prośmy Boga, by był dla nich jak tylko może w boskiej wszechmocy miłosierny. Ciebie prosimy. I za nas tu zgromadzonych, abyśmy nie zazdrościli światu, że czegoś nie mamy, że nas gdzieś nie ma, że czegoś nie widzieliśmy, że w świecie tyle jest radości, wspaniałych rzeczy, a my wszystkiego nie możemy objąć. Byśmy się cieszyli, że z Chrystusem dla tego wszystkiego obumieramy, aby stokroć więcej otrzymać. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, odnawiaj w nas nieustannie rzeczywistość Chrztu Świętego. Niech zalążek nowego życia kiełkuje w naszych sercach, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.